Audycje kulturalne w dobrym tonie. Słuchają Państwo podcastu z cyklu Kontrola Jakości.
Mikrofonie Martyna Matwiejuk. Słuchają Państwo przeglądu płytowego audycji kulturalnych Narodowego Centrum Kultury, a w naszym studiu dziś kompozytor, producent muzyczny, aranżer Piotr Kaliński, wydający pod aliasem Hatiwati, choć to tylko jedna z Twoich muzycznych przystani. Dzień dobry.
Tak, dzień dobry. Tych nazw jest kilka, ale staram się głównie operować pod nazwiskiem, ale rzeczywiście projekt Hatiwati jest moim takim najważniejszym projektem, no i też najdłużej tworzę pod tym pseudonimem.
I dziś o najnowszej płycie Hatiwati będziemy rozmawiać. Niedawno ukazał się album Zeit, po 7 latach od poprzedniej płyty. Album wydany przez wytwórnię R&S i płyta, która może być zaskoczeniem dla niektórych twoich słuchaczy. Jak powiedziałeś w jednym z wywiadów, to jest chyba najmniej elektroniczna płyta twórcy muzyki elektronicznej. Czy ona wyrasta z miłości i otwartości na improwizację?
Oj tak, zdecydowanie, bo ten projekt powstał w dużej mierze tuż po premierze poprzedniej płyty, kiedy postarałem się bardzo taką elektroniczną płytę przetłumaczyć na język zespołowy, żywego zespołu, grając z moimi przyjaciółmi bardziej z takiego środowiska jazzowego. I przetłumaczyliśmy ten materiał na bardziej właśnie taki improwizowany, te formy się wydłużyły, zrezygnowaliśmy z wielu elektronicznych elementów na korzyść żywych instrumentów. Na tyle nam się to spodobało, że postanowiliśmy w ogóle w ten sposób nagrać cały album. Natomiast no, trwało to chwilkę, nie bez powodu też płyta nazywa się Zeit, czyli po niemiecku jest to czas. Na to składa się bardzo dużo czynników, ale zdecydowanie formy improwizacyjne i takie mniej oczywiste zaczęły mnie po prostu o wiele bardziej fascynować jako kompozytora, jako też producenta elektronicznego stricte, i to połączenie instrumentów z elektroniką też jest dla mnie ciągle jednak inspirującym poletkiem.
Można więc powiedzieć, że jest to płyta w pewnym sensie elektroakustyczna. Dodajmy, że wśród tych muzyków, których usłyszą Państwo grających na instrumentach, to Paweł Stachowiak na basie, Rafał Dudkiewicz na perkusji, Piotr Chęcki na saksofonie, jak wspomniałeś, muzycy wywodzący się między innymi ze świata jazzowego. W jaki sposób w praktyce technicznie powstawały te utwory właśnie łączące elektronikę i żywe instrumentarium?
No ja właśnie niezbyt chciałem, żeby to było takie wesołe jamowanie ze sobą i żeby jednak był tutaj lider w tym zespole i żeby to nie była tylko i wyłącznie taka sesja improwizowana. Więc działo się to dosyć specyficznie, bo część tego materiału powstawało podczas czasu pandemii i my nawet nie za bardzo mogliśmy się spotykać, więc duża część materiału była wysyłana, szkice ode mnie, do kolejnych muzyków, więc każdy na przykład dogrywał swoje partie, nie słysząc partii na przykład, nie wiem, swojego kolegi, nie wiem, że perkusista nie słyszał partii basu, przez to dogrywał się na przykład tylko i wyłącznie do części elektronicznej, więc tam wyszukiwał jakichś elementów, żeby kompozycję zamknąć, dograć, co dało dosyć zaskakujące elementy. Ja lubię w ogóle pracować w ten sposób. Kiedyś tak pracowałem też z wokalistami, że dawałem wokalistom jakiś, powiedzmy, no, podkład, do którego oni się nagrywali, a później diametralnie zmieniałem na przykład linię melodyczną. Melody się wtedy nie powtarzają, na przykład. przykład, że nie wiem, partia saksofonu nie powtarza partii basu, czy linia wokalna nie powtarza melodii syntezatora. I to są takie trochę oszukańcze metody, ale wychodzą z tego bardzo fajne efekty.
Jak muzycy zareagowali na ten efekt finalny?
No mieliśmy dwa takie utwory, że ten eksperyment poszedł za daleko, więc nie ma tych utworów na płycie, bo tak trochę to już okazało się, że każdy już trochę w swoją stronę odpłynął, ale nie, dawało to dosyć takie zaskakujące efekty, ponieważ płyta brzmi, z tego co słyszałem, bardzo spójnie, no nie mi to oceniać, więc dla wielu osób nawet to było zaskakujące, że to powstawało w taki sposób, ale to też przez to ten materiał nie brzmi, nie wiem, jak jakaś taka klasyczna, improwizowana, jazzująca trochę płyta, nie brzmi jak elektroniczna, ja bardzo chciałem, żeby to tak właśnie się stało.
Na pewno jest to płyta, która pochłania, wciąga do środka. Ja przynajmniej miałam takie doświadczenia podczas kolejnych odsłuchów. No ale z perspektywy opowiadania o muzyce, czy gdzieś eksponowania muzyki, można by powiedzieć, że to jest płyta, która jest na przykład zbyt elektroniczna dla słuchaczy jazzu, albo zbyt jazzowa dla tych, którzy słuchają elektroniki. Pytanie, czy ty w ogóle myślisz w takich kategoriach, czy to ma dla ciebie jakiekolwiek znaczenie, kiedy tworzysz muzykę?
Nie, nie, ja w ogóle się pozbyłem jakichś gatunkowych szufladek lata temu, a wręcz nawet tak może nieskromnie powiem, że uczyniłem z tego taki swój
manifest
twórczy i charakterystykę swojego właśnie brzmienia, że jest ono niezbyt zdefiniowane i lawirujące pomiędzy gatunkami. Natomiast tu rzeczywiście już jest to tak odległe czasami od rzeczy, do których przyzwyczaiłem swoich odbiorców poprzednich płyt, które były zdecydowanie bardziej elektroniczne. Na pewno wpadło to w jakąś niszę, natomiast od ukazania się albumu minęło już kilka dobrych tygodni i mam jakieś sprzężenie zwrotne, że ta płyta jednak rzeczywiście dotarła właśnie do tych odbiorców bardziej niezaznajomionych na przykład z jazzem i było to dla nich interesujące, a dla właśnie tych odbiorców takich bardziej klasycznych, jazzowych jest to bardzo odświeżające i miałem jakieś telefony nawet od nie wiem, na przykład jakiegoś pana, który mógłby być moim tatą i chciał zaprosić na bardzo poważny festiwal jazzowy. No i to jest dla mnie jakby takie spełnienie tego, co chciałem zrobić.
Przyjąłeś zaproszenie?
No jesteśmy w trakcie rozmów, ale przyznam, że jest to taki bardzo znany i klasyczny festiwal i byłem zaskoczony, nigdy nie sądziłem, że z projektem o nazwie Hattivati można wystąpić na tak klasycznej imprezie, prawda? Więc jest to ciekawe dla mnie doświadczenie.
To myślę też jest dobry moment do rozmowy o wytwórni, w której ta płyta się ukazuje. Wytwórnia R&S. Po pierwsze, jak udało ci się tam trafić, ale też chyba bardziej interesuje mnie, co to dla ciebie oznacza, że twoja muzyka pojawia się w tym momencie w ich katalogu.
R&S to jedna z najbardziej chyba znanych takich wytwórni elektronicznych, bo jest to wytwórnia, która ma dokładnie tyle samo lat, co ja, ale mam lat 40 równe. I ta wytwórnia jest prowadzona od samego początku przez małżeństwo Renata i Sabiny, stąd jest ta nazwa R&S. I oni operują jakby swoim własnym poglądem na to wytwórnię od samego początku, więc jest to wytwórnia, która dała takie wielkie sławy jak James Blake czy Aphex Twin, bo oni tam zaczynali, wydawali swoje pierwsze płyty, pierwsze epki i takich artystów było całkiem sporo. Więc to są ludzie, którzy zawsze mieli jakiegoś takiego nosa do jakichś dziwnych, innowatorskich rzeczy od wielu lat. Więc dla mnie znalezienie się obok takich artystów jest naprawdę nobilitujące i dużo dla mnie znaczy. Charakterystyczne logo tej wytwórni, czyli takie stylizowane na
markę
samochodu z koniem, jest takim rozpoznawalnym logo w świecie elektronicznym. Nie wiem, jak się pójdzie na festiwal elektroniczny w Anglii, to można zobaczyć, nie wiem, ludzi w koszulkach z tym logiem i tak dalej. Więc jest to dla mnie naprawdę miła i znacząca dla mnie rzecz, że udało się to zrobić właśnie taką niszową i dziwaczną nieco płytą. A poznałem się z Renatem w ten sposób, że od chyba wielu, wielu lat już, nie wiem, może nawet i dekady, wysłałem mu różne demówki i Renat z tego słynie, że jest takim długodystansowcem, maratyńczykiem, że on podpisuje ludzi dopiero jak mu się tak coś naprawdę nie podoba, ale za każdym razem mówi, żeby wysłać dalej. Wiem, bo rozmawiałem z wieloma innymi artystami z tego labelu i że często właśnie podpisanie kontraktu czy wydanie płyty następowało po, nie wiem, 5 latach dopiero. No i opłacało się. Przyznam, że było to czasami takie nieco demotywujące i smutne może bardziej, bo właśnie wręcz było to motywujące, żeby wysłać jakąś kolejną rzecz, ale właśnie po prawie dekadzie wysłania, tak bardziej oczywiście na luźno, za każdym razem wysyłając jakąś rzecz, dostałem wiadomość, że nawet nie wydawajmy, nie wiem, singla, bo jednak w sieci świecie muzyki elektronicznej często wydaje się tylko single albo krótkie epki, jakieś czteroutworowe, no że robimy cały album, a z zaproszeniem jeszcze na kolejny album, więc duża radość.
No i tak jak wspomniałeś, wydanie płyty Zeit wymagało trochę czasu. Opowiesz o historii zdjęcia z okładki. Ty jako człowiek z teczką na tle pustego lunoparku, to Grönlund?
To oczywiście nie jestem ja, jest to jakiś starszy pan, który został uwieczniony przez wspaniałego fotografa Grzegorza Hospoda. Jest to taka też aluzja do tego, co tam się znajduje, czyli takiego pana z teczką, który idzie do pracy, w tle jest pusty lunapark, gdzie już jakieś szalone rzeczy, jednocześnie tam nikogo nie ma. I ta muzyka jest nieco taka dziwaczna, introwertyczna, ekstrawertyczna, jak i ten materiał powstał właśnie w takich trochę mroczniejszych czasach pandemii, kiedy naprawdę ja siedziałem zamknięty w domu i pisałem sobie też te szkicowniki z takim raczej nie najbardziej pozytywnym nastrojem, a jednocześnie, nie wiem, marząc o koncertach, prawda, spotykaniu się z przyjaciółmi, nie wiem, ogrywaniu tego na żywo, co nie było możliwe.
Spróbujemy zlokalizować ten lunapark. Mnie się z tym Sztokholmem skojarzył.
To jest dobre pytanie. Ja nigdy nie wpadłem na to, żeby się zapytać w sumie, gdzie to jest.
To z jednym zadaniem domowym dobrze dzisiaj wychodzisz. Tak. Piotrze, jeszcze jeden temat już trochę wychodząc poza płytę Zeit, bo myślę, że też zaskakująca może być rozpiętość twoich zainteresowań i współprac muzycznych, które podejmujesz. Tutaj mamy muzyków wywodzących się z korzenia jazzowego, byli też różni wokaliści i wokalistki. Z jednej strony Stefan Wesołowski, z drugiej Misia Furtak, z trzeciej Kłebo. Tak się zastanawiam, jakich ludzi szukasz w muzycznej przestrzeni, co też decyduje o tym, że po prostu rzeczy tworzone wspólnie wychodzą.
Znaczy ja szukam przede wszystkim ludzi, którzy są otwarty na niestandardowe współprace, bo nawet jeśli współpracuje się z takimi popowymi, chyba nie boję się tego użyć słowa, z artystami jak Kłebo na Fide, który gra na stadionach, to jest to człowiek, który ma dosyć otwarty umysł i że nasz wspólny utwór jest w ogóle nietypowym utworem w jego działalności. Tak samo pamiętam nasza współpraca z Misią Furtak jako zespół Francis. To była taka pierwsza, może też mniej popowa rzecz, którą ona tworzyła. Więc jakby ma to zawsze dla mnie znaczenie otwartość, ale też jednocześnie charakter. Ja lubię też takie bardzo charakterne i charakterystyczne postaci muzyczne. Musi być chemia, trzeba się też w ogóle jakoś odnajdywać towarzysko i mieć otwarty umysł do eksperymentu oraz po prostu być człowiekiem, który chce wyjść troszeczkę poza swojego pudełka. I dla mnie to nigdy nie miało znaczenia. Jestem człowiekiem, który ma i background tak zwany i nie wiem, i związany z muzyką klasyczną, jak i z hip-hopem, z techno i ambientem. I uważam, że w XXI wieku nie jest to nic dziwnego, że lubi się i to, i to, i to. A sumą rzeczy robi się też to, i to, i to. No i myślę, że to jest jeszcze nie ostatnie moje słowo, chociaż boję się czasem, że ten eksperyment może pójść nieco za daleko. Eksperyment jako sama forma ekspresji jest rzeczywiście nieco newralgiczna, że czasami te eksperymenty potrafią nie wyjść i są eksperymentalne.
I to też jest okej.
Tak, ale tak trzeba być czujnym, bo o wiele łatwiej moim zdaniem się działa działając dosyć tak bardziej bezpiecznie w ramach jakiegoś gatunku, z ludźmi, którzy na pewno wiemy, że nie wiem, przyciągną tłumy, zadziała to. No tutaj bywa to różnie, natomiast ja to tworzę nigdy z żadnego założenia, że nie wiem, sukcesu, pieniędzy i tak dalej. To jest zawsze tylko i wyłącznie dla mnie stricte artystyczna jakaś przygoda i nieważne, czy to się uda, czy nie uda. Ja chcę mieć taką płytę i na przykład cieszy mnie właśnie ilość tych kolaboracji różnych, które się wydarzyły.
Ale z tego, co wiem, nakład płyty winylowej Zeit, ten pierwszy wyprzedany.
Wyprzedany, co mnie bardzo cieszy i przyznam, że jestem tym wręcz nawet dosyć zaskoczony, bo ja nie powiem, że się troszeczkę obawiałem, bo płyty Hati Wati nie było od dłuższego czasu, a jest jednak taki najbardziej znany projekt, w którym biorę udział i ludzie mnie bardzo przez lata określali stricte elektronicznie, a ta płyta no po prostu nie jest elektroniczna i bałem się takiego trochę odrzucenia, że ludzie czekają na coś zupełnie innego, prawda? Więc wyprzedanie tego nakładu mnie bardzo, bardzo cieszy i tak, kropka.
Płyta Zeit jest efektem tego eksperymentu przeprowadzonego wspólnie z Pawłem Stachowiakiem, Rafałem Dudkiewiczem i Piotrem Chęckim. Jej twórca Hati Wati był dziś gościem audycji kulturalnych. Bardzo ci dziękuję.
audycje kulturalne w dobrym tonie.